Wspieramy mamy. Magazyn Radia M dla mam i nie tylko.
Mówiliśmy o żylakach w pierwszej części naszego spotkania, natomiast no, jest jeszcze jedna rzecz, której ciężarna kobieta powinna się, chyba tak rozumiem, obawiać w ciąży. I to, czego powinna się obawiać? Z tym pytaniem zwracam się do pana profesora Tomasza Urbanka z Europejskiego Centrum Flebologii. Witam pana, panie profesorze.
Dzień dobry. Proszę państwa, pani redaktor, oprócz żylaków, oprócz obrzęków, oprócz niewydolności żylnej, jest jeszcze faktycznie jeden problem, o którym warto wspomnieć, to są problemy związane z zakrzepicą żylną. Zakrzepica żylna, a właściwie powikłania jak zatorowość płucna, no to jest tak naprawdę dzisiaj pierwsza przyczyna zgonów w populacji pacjentek ciężarnych, niezwiązana, wśród przyczyn niezwiązanych z przyczynami położniczymi. To jest o tyle istotne, że bardzo często ta zakrzepica rozwija się w sposób bezobjawowy, nie dając jakichkolwiek objawów. To, co powinno zaniepokoić pacjentki, jeżeli w trakcie ciąży doszłoby do nagłego obrzęku kończyny, może się pojawić obrzęk, może się pojawić ból. Ten obrzęk może dotyczyć łydki, może dotyczyć całej kończyny dolnej. No i tych objawów absolutnie nie należy lekceważyć. W związku z tym, jeżeli takie objawy pojawią się, zwłaszcza w jednej kończynie, częściej u ciężarnych dotyczy to lewej kończyny dolnej, no to z tym bezwzględnie należy się udać do lekarza. Pamiętajmy też, że są pewne czynniki, które sprzyjają wystąpieniu zakrzepicy i tak na przykład pacjentki, które wcześniej już miały jakieś epizody zakrzepowe, pacjentki z nadwagą, pacjentki z otyłością, pacjentki z żylakami, czy z innymi czynnikami ryzyka, jak na przykład występowanie zakrzepicy w rodzinie, to są pacjentki, u których należy zwrócić na to uwagę. I to oczywiście da się leczyć w ciąży, natomiast najistotniejszą rzeczą jest w ogóle pomyśleć o tym, że taka choroba występuje, także uczulam, że nagłe pojawienie się tego typu objawów powinno skłonić do udania się do lekarza. Diagnostyka zwykle w oparciu o badanie ultrasonograficzne, badanie USG Doppler. W większości przypadków w ten sposób jesteśmy w stanie stwierdzić zakrzepicę. Leczenie to najczęściej podawanie leków przeciwkrzepliwych. Takie pacjentki, które już mają zakrzepicę, z reguły biorą te leki przez całą ciążę. Niemniej no, z tym jesteśmy w stanie sobie poradzić, o ile wiemy, że taka choroba jest i o ile wiemy, że taka choroba może wystąpić, dlatego uczulam na takie objawy.
Jeżeli jednak kogoś takich objawów nie ma, natomiast ewidentnie są widoczne żylaki, to też już jest powód do tego niepokoju?
Zwykle problemy z żylakami ulegają zaostrzeniu w ciąży i my wiemy, że z jednej strony ciąża jest schorzeniem, a właściwie nie tyle schorzeniem, stanem, jakby nie było fizjologicznym, w którym pewne problemy żylne mogą się pogłębiać, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że no niestety sama ciąża sama w sobie może prowokować tego typu patologii. Wiemy, że na przykład pajączki żylne, żylaki występują mniej więcej u 30% pacjentek po pierwszej ciąży. Jeżeli urodzimy dwójkę dzieci, możemy się liczyć z tym, że mniej więcej co druga pani będzie miała, z tych, które urodziły, będzie miała pajączki żylne, małe poszerzone żyły, bądź nawet żylaki, więc na pewno jest to coś, co przyspiesza postęp choroby. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, co zrobić z żylakami w ciąży, bo rozumiem, że o tym chcielibyśmy powiedzieć. Najczęściej nie będziemy wykonywać operacji, najczęściej nie będziemy leczyć pacjenta inwazyjnie, robiąc jakieś zabiegi laserem, czy skleroterapią, czy zabiegi chirurgiczne. Ciąża to jest taki okres, kiedy staramy się nie ingerować w sposób zabiegowy, natomiast absolutnie można próbować pacjentce pomóc i tutaj począwszy od takich podstawowych zaleceń związanych z trybem życia, czyli ruszamy się jak najwięcej. Jeżeli możemy uniknąć przewlekłego siedzenia czy stania, to oczywiście należy próbować. Jeżeli pacjentka odpoczywa, pacjentka, która jest w ciąży, warto pomyśleć o tym, żeby leżała raczej na lewym boku niż na prawym. To wynika z anatomii. Żyła główna dolna, czyli to główne naczynie odprowadzające krew z dolnej połowy ciała, jest po prawej stronie kręgosłupa. Jeżeli leżymy na prawym boku, uciskamy tą żyłę, upośledzamy odpływ żylny, więc tutaj raczej na lewym boku, jeżeli mówimy o leżeniu. Oczywiście nie musi to być stale, ale jeżeli mamy jakąś preferowaną pozycję, to powinna być właśnie taka. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to tutaj podstawowym sposobem leczenia dolegliwości związanych z żylakami, z niewydolnością żylną, jest najczęściej stosowanie wyrobów uciskowych. I tutaj mamy szereg wyrobów, począwszy od podkolanówek, przez specjalne pończochy, rajstopy, czy też rajstopy dla ciężarnych, gdzie przód tych rajstop jest zapinany na rzepy, można donosić tutaj spokojnie ciążę bliźniaczą, mieszcząc się w tego typu wyroby. I to są wyroby o stopniowanym ucisku. One najsilniej uciskają dolną część kończyny, a potem im wyżej, tym ten ucisk jest słabszy. I to powoduje przyspieszenie, a właściwie ułatwienie odpływu żylnego, jakby wypychając nadmiar krwi z kończyny. Wiele pań, które zgłosi się do lekarza w ciąży, ma pajączki żylne, ma takie ciemne plamy na kończynach wynikające z przekrwienia, z pojawienia się zastoju żylnego. To jest coś, co może niepokoić i kosmetycznie czasami wygląda absolutnie, w cudzysłowie, paskudnie. Natomiast należy mieć na uwadze fakt, że dużo z tych zmian samoistnie zniknie po ciąży. To znaczy nie możemy tutaj pacjentce obiecać, że żylaki, pajączki żylne jej znikną, jak urodzi dziecko, ale z reguły to, co dzieje się w okresie pierwszych miesięcy po porodzie, powoduje, że znaczna część tych zmian ulega regresji. Niemniej, jeżeli pacjentkę to niepokoi, byłoby fajnie, żeby zgłosiła się do lekarza.
Po porodzie co możemy zrobić? Laser czy metody tradycyjne? W jaką stronę się skłaniać?
To znaczy, no pierwsze, co należy zrobić po porodzie, no to jeżeli chcemy cokolwiek zrobić z tymi żylakami, no to należy pacjentkę przebadać, bo to nie jest tak, że każdy pacjent musi być leczony zabiegowo. Bardzo duża część pacjentów jest leczona metodami zachowawczymi. Nie każde żylaki należy zoperować, nie każde pajączki przeszkadzają każdej pacjentce. W związku z tym tutaj możliwości mamy dużo i szczerze mówiąc nie da się jednoznacznie na to odpowiedzieć. Pacjent powinien być zbadany, pacjent powinien mieć wykonane badanie ultrasonograficzne, badanie doplerowskie układu żylnego. No i tak naprawdę potem mamy różne opcje leczenia, począwszy od metod chirurgicznych przez skleroterapię, laseroterapię. Tych metod jest dużo i tak naprawdę powinniśmy znaleźć optymalny sposób leczenia dla pacjenta, dlatego ja Państwu no, nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na to, czy każdego chorego trzeba zoperować, z pewnością nie, no ale na pewno każdego chorego trzeba zbadać. Jeszcze jedna rzecz a propos farmakoterapii w ciąży, bo to jest pytanie, które często zadają pacjentki. No jeżeli możemy uniknąć stosowania preparatów farmakologicznych, czyli farmakoterapii, powinniśmy absolutnie w ciąży tego unikać. To dotyczy nie tylko leków stosowanych na problemy związane z układem żylnym, ale także no, praktycznie wszystkich leków. No i staramy się unikać tego typu terapii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli decydujemy się na jakiekolwiek tego typu leczenie, lekarz powinien to leczenie zlecać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, musi mieć na uwadze, że większość z leków, które są stosowane w populacji pacjentek nieciężarnych na problemy z układem żylnym, no tak naprawdę nie było badanych w ciąży, dlatego tutaj ostrożnie z farmakoterapią. Zalecenia dotyczące trybu życia absolutnie tak, terapia uciskowa tak, farmakoterapia tylko ta, która może być stosowana i tylko i wyłącznie pod nadzorem lekarza.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa to trzecia najczęstsza przyczyna umieralności matek we Francji. Czy takie badania są również w Polsce?
Raczej nie. My tak naprawdę no, nie mamy danych na poziomie krajowym dotyczącym zgonów, ale znaczy z tego powodu, jeżeli chodzi o tą populację, znaczy przynajmniej ja nie spotkałem się jednoznacznie z takim opracowaniem. Natomiast no, wydaje się, że to absolutnie jest problem, ponieważ u pacjentek ciężarnych ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, no, dla wyjaśnienia jest to zarówno występowanie zakrzepicy żylnej, jak i zatorowości płucnej albo jednego z tych schorzeń. Ryzyko to jest istotnie wyższe niż w populacji ogólnej, czyli wszystkich pacjentów, także tych, którzy nie są w ciąży. I pamiętajmy także, że to ryzyko związane z zakrzepicą żylną i zatorowością płucną jest nie tylko wyższe w trakcie ciąży, ale pozostaje podwyższone także w okresie połogu. I przyjmuje się, że w okresie połogu pierwszych 3 miesięcy po urodzeniu dziecka to ryzyko jest od 3 do 6 razy wyższe niż w okresie samej ciąży. W związku z tym zarówno okres ciąży, jak i okres połogu to taki moment, kiedy powinniśmy zwrócić na to uwagę. W ciąży oczywiście wśród tych czynników sprzyjających występowaniu zakrzepicy, poza zmianami hormonalnymi, poza wzrostem macicy i uciskiem na żyły biodrowe, możemy znaleźć jeszcze szereg innych przyczyn wynikających na przykład z unieruchomienia, wynikających z zastoju żylnego. Natomiast w okresie połogu no tutaj podstawowe znaczenie mają zarówno zaburzenia hormonalne, jak i proces gojenia się zmian w macicy i w jej okolicy, powodujący czasami stany zapalne czy przewlekły proces zapalny, który no, w jakiś sposób też może sprzyjać występowaniu zakrzepicy. Dlatego zarówno w ciąży, jak i w połogu może być to problemem.
Panie profesorze, ponieważ ja po naszej rozmowie poczułam się bardzo mocno zaniepokojona, nie będąc w ciąży, ale mając świadomość tego, że i ja niestety borykam się z problemem żylaków, to wyobrażam sobie, co muszą czuć mamy, które są w ciąży, jak bardzo mogły się wystraszyć tą naszą rozmową. Nie temu ona służy. Służy raczej podniesieniu świadomości wobec tego coś takiego optymistycznego, optymistycznego na zakończenie.
Znaczy, największy problem z zakrzepicą polega na tym, że my o niej nie myślimy. I to dotyczy owszem pacjentów, ale to czasami dotyczy także personelu medycznego. W związku z tym największym problemem, jeżeli chodzi o zmniejszenie jakby ryzyka związanego z występowaniem tej choroby, jest fakt, że powinniśmy pomyśleć, że to się może zdarzyć. I tych przypadków zakrzepicy i zatorowości płucnej oczywiście nie jest dużo, no ale jeżeli występują, na pewno wzbudzają niepokój i są spektakularne. W sytuacji, kiedy no mamy objawy, których nie było, no wydaje mi się, że powinien jednak zobaczyć to lekarz i w sytuacjach uzasadnionych oczywiście powinno być wykonane badanie dopplerowskie. Natomiast ta choroba dotyczy absolutnie tylko nielicznych pacjentek. Większość pacjentek, prowadząc w cudzysłowie zdrowy tryb życia, ruszając się, unikając unieruchomienia i jakby no, respektując pewne zasady, których staramy się też pacjentki nauczyć i edukować, przechodzi ciążę bezpiecznie. Natomiast my nie możemy w chwili obecnej paniom, które planują zajść w ciążę, powiedzieć, która z pań może być pacjentką z zakrzepicą. W związku z tym tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakiekolwiek niepokojące objawy i należy podkreślić także, że w większości przypadków zakrzepica, jeżeli jest leczona, to cała sprawa kończy się zwykle pozytywnie dla pacjentki. Praktycznie 9 na 10 epizodów zatorowości płucnej zdarza się przed rozpoczęciem leczenia przeciwkrzepliwego. Jeżeli pacjent otrzyma właściwe leczenie, bo dojdzie do zakrzepicy, no to w większości przypadków udaje nam się bezpiecznie doprowadzić pacjentkę do końca ciąży. Oczywiście zdając sobie sprawę z zagrożenia z tym związanego i tutaj też bardzo ważna rzecz, jeżeli taki epizod się zdarzy, to powinien o tym wiedzieć zarówno prowadzący pacjentkę położnik, jak i lekarz, który zajmuje się chorobami naczyń. Dlatego no, tutaj jest konieczna współpraca jakby i jakiś przepływ informacji. Jeżeli mamy powiedzieć coś optymistycznego w tym aspekcie, no to występowanie zakrzepicy absolutnie nie powinno zniechęcać do zajścia w ciążę, bo tak jak powiedziałem, jest to choroba, która zdarza się rzadko, no ale wszystkie panie, które zdecydują się na ciążę, jeżeli mają tego typu objawy, o których wspominałem, czyli obrzęk, ból kończyny, no nie powinny tych objawów lekceważyć. I ciągle jest to choroba stosunkowo rzadko występująca, natomiast to niestety powoduje, że też rzadko o niej myślimy. Jeżeli no, skutkiem tej audycji będzie to, że kilka z pań, u których się pojawią tego typu objawy, nie zlekceważy ich, tylko uda się do lekarza, no to sądzę, że to z korzyścią dla wszystkich. No, ta choroba nie dotyczy tylko i wyłącznie pacjentek ciężarnych. Zdarza się u wszystkich, którzy nie są w ciąży. No i największy problem, który mamy, to po pierwsze pomyśleć o tym, że to się może zdarzyć, a po drugie no, zdawać sobie sprawę, jakie to może mieć konsekwencje. Dlatego zachęcam do tego, żeby się badać.
A ja zachęcam do tego, żeby posłuchać lekarzy, z którymi dzisiaj rozmawiałam. Profesor Tomasz Urbanek i doktor Łukasz Szczygieł byli moimi gośćmi z Europejskiego Centrum Flebologii. Bardzo serdecznie dziękuję panom za rozmowę. I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Katarzyna Widera-Podsiadło.
Wspieramy mamy.